Chciałbym, żebyśmy przeszli przez dwa tematy. Pierwszy to jest temat Bożego zaopatrzenia. Wiem, że każdy z nas go przeżywa. I pierwszym przykładem, którym chciałbym poruszyć, jest najczęstszy przykład Bożego zaopatrzenia. To jest Boże zaopatrzenie wychodzące z Bożej inicjatywy. Kiedy my się nie modlimy, a ono przychodzi. Każdy z nas tego pragnie jak najwięcej doświadczać w swoim życiu. Przykład taki znajdujemy, kiedy Pan Jezus siedzi na górze wraz ze swoimi uczniami i mówi do Filipa, jak ich nakarmimy. Pan Jezus wychodzi z inicjatywą i mówi, ten lud jest głodny, a ja chcę ich nakarmić. Widzimy dobre serce naszego Pana, który jest dobrym pasterzem, który ma upodobanie w wychodzeniu naprzeciw. Oczekujmy tego, że Pan daje dobre dary, nawet w momencie, kiedy się nie modlimy. On chce do nas jak najlepiej. On chce wychodzić naprzeciw naszym oczekiwaniom, naprzeciw naszym potrzebom. On tego pragnie. Pragnijmy tego równie mocno, co On. Kolejnym bardzo ciekawym przykładem Bożego zaopatrzenia jest Boże zaopatrzenie wskutek narzekania. Ile razy wam się zdarzyło w swoim życiu chrześcijańskim, że biadoliliście, narzekaliście na swoją złą sytuację, mówiliście, że macie już tego dość, nie mieliście wiary w to, żeby się modlić o to, żeby przyszło Boże błogosławieństwo, ale Bóg zrobił coś w twoim życiu, bo narzekałeś. I znajdujemy taki przykład w Bożym Słowie, kiedy Izrael wyszedł z ziemi egipskiej i chodził po pustkowiu, zaczął narzekać. Zaczął mówić, o jak nam dobrze było w tym Egipcie, kiedy jedliśmy czosnek, cebulę, ogórki, ryby. Jak nam było dobrze, a teraz nie mamy nawet mięsa. I wiecie, Bóg wyszedł naprzeciw im biadoleniu. Powiedział, będziecie jedli mięso do syta, aż wam nozdrzami będzie wychodzić. Oczywiście to nie jest Boże zaopatrzenie, w którym my jako chrześcijanie mamy upodobanie, ale zdarza się. Zdarza się, że Bóg robi coś ze względu na nasze narzekanie. Ale to nie polecam robić. Chciałbym, żebyście zwrócili też na... To będzie kontrowersyjne teraz, co powiem. Ale to jest na kartach Bożego Słowa. Bóg wysłuchał prośby szatana. Bóg wysłuchał prośby demonów. Przypominacie sobie? Kiedy Pan nasz Jezus Chrystus mówi do Szymona, Szymonie, jest problem. Szatan sobie wyprosił, aby przesiać was jak pszenicę. I zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nie powiedział, ale ja się mu sprzeciwiłem. Ja mu powiedziałem, że nie dostanie tego, co chce. Nasz Pan powiedział, ale ja prosiłem za wami, aby nie ustała wiara wasza. A więc Bóg wysłuchał prośby szatana. Bóg wysłuchał prośby demonów, kiedy przyszło do egzorcyzmu człowieka, który miał legion demonów. Jest tam napisane wyraźnie, że prosiły go, naszego Pana, aby nie wyganiał ich z tej krainy. A następnie prosiły go, aby mogły wejść w świnie. Jedna myśl, którą chciałbym wyciągnąć z tej historii. Jeżeli nasz Pan wysłuchał demonów, ich prośby i szatana, to o ileż bardziej z chęcią będzie wysłuchiwał naszych prośb. O ileż z większą aprobatą spotkamy się, kiedy przyjdziemy jako dzieci Boże do naszego Pana Jezusa Chrystusa i poprosimy ze względu na Jego łaskę, na Jego ofiarę i On nam to da. To jest kolejny przykład Bożego zaopatrzenia. Przychodzenie do tronu Bożego na podstawie tego, co się stało, na podstawie przymierza, które mamy z Chrystusem Jezusem, na podstawie krwi, która została przelana. I kiedy z wiarą przyjdziemy do tronu łaski, będziemy prosić, możemy być pewni, że otrzymamy. Amen? Amen. I chcę was błogosławić w tym. Żebyśmy jak najczęściej przychodzili do tronu łaski i prosili z odwagą, z ufną odwagą, odważnie. Gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Jak myślicie, gdzie jest ten tron Boży? Ja myślę, że on tak często jest u mnie w sypialni. Kiedy zamykam drzwi, kiedy mówię, Panie, chcę rozmawiać z Tobą. Kiedy zamykasz się sam w pokoju i przychodzisz na taką audiencję do Króla i mówisz, Panie, przyjmij mnie teraz. Ale chciałbym wam też powiedzieć to zamknijmy już ten temat Bożego zaopatrzenia. Przejdźmy do tematu Bożych pytań. W Bożym Słowie, już nawet w ogrodzie Eden, Bóg pyta człowieka. Adamie, gdzie jesteś? Ja wierzę, że dzisiaj Bóg nam chce zadać to pytanie. Łukaszu, gdzie jesteś? Czy czasem nie jest tak, że chowamy coś przed Bogiem? Bo o to chodziło, nie? Z Adamowi. Schować coś przed Bogiem, żeby nie widział. Ukryć. I wskutek tego tracimy relację z Bogiem. Ale nie całkowicie. Mówimy, Boże, tu jest moja przestrzeń, tu mi nie wchodź. Tu są moje zabawki, tu jest moja cielesność. Ja bym to chciał, żeby to zostało w ukryciu. Zostaw mi to, ja się z tym uporam. Ja będę walczył, żeby to znikło z mojego życia, ale porozmawiajmy jeszcze na odległość. Pozwól mi się jeszcze trochę pochować przed Tobą. I wiecie, taka gra w ciuciu babkę, to na dłuższą metę się nie opłaca. To jest męczarnia. Jest tylko jedno wyjście. Pozwolić Bogu wejść ze Jego światłem w miejsca, które chcemy zakryć. Kolejne niezwykłe pytanie. Bóg zadaje, w zasadzie to nie jest do końca pytanie, ale przypomnijcie sobie historię z Samarytanką przy studni. Bóg, Pan Jezus mówi do niej, gdzie jest twój mąż? Zajdź po niego. Ona odpowiada, nie mam męża. Pan Jezus mówi, dobrze powiedziałaś, miałaś ich kilku, a ten, z którym żyjesz, nie jest twoim mężem. Ta historia mówi o tym, że Bóg obnaża jej grzech. Że Bóg mówi jej, żyjesz w nieformalnym związku. Powinnaś coś z tym zrobić. Ja wierzę w to, że Bóg, kiedy przychodzi do naszego życia, kiedy chce odkrywać karty, chce obnażać nasz grzech, abyśmy się z niego wyzbyli. Aby w to miejsce przyszło światło, Boże błogosławieństwo. Bo Boże błogosławieństwo nie ma jednych torów z grzechem. Kolejne ciekawe pytanie zadaje Pan Jezus na krzyżu. Mówi, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pan Jezus prowokuje nas do tego, żebyśmy odpowiedzieli na to pytanie. Żebyśmy się zastanowili, dlaczego wisząc na krzyżu nie miał nic innego do powiedzenia, jak zadać pytanie. On pragnie, żebyśmy odpowiedzieli i znali odpowiedź na to pytanie. Ojciec opuścił syna ze względu na nasz grzech. Z ze względu na tą ofiarę, którą musiał ponieść, abyś to my mogli być w jedności z Bogiem. Nie ma nic gorszego, jak być porzuconym przez Ojca. Nie ma nic gorszego, kiedy Ojciec zostawia Syna. Wiemy, że nasz Pan zatriumfował w tym wszystkim, że ta śmierć okazała się niezwykłym zwycięstwem, ale doszło do tego ze względu na świętość Boga. Ze względu na niewyobrażalne cierpienie, które nasz Pan zniósł, kiedy pocił się krwią. Kolejnym ciekawym pytaniem zadaje Jan Chrzciciel. Posyła swoich uczniów i mówi: idźcie do Jezusa i zapytajcie, czy to On jest tym Mesjaszem, czy mamy oczekiwać innego. Kolejne pytanie, które tak dla zdrowy rozum nie ma sensu. Największy człowiek, jaki mógł się narodzić z niewiasty, tak określił go Pan Jezus, największy prorok, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej mówił o Jezusie, że to On, że widział gołębicę stępującą na Niego, mówił, że to On jest Mesjaszem, wskazywał na Niego, a w ostatnich chwilach swojego życia mówi: idźcie, zapytajcie, czy to On. Ja wierzę w to, że On nie zwątpił tak naprawdę, że to jest Jezus Chrystus, Mesjasz. Tylko w ten sposób przekazał swoich uczni pod skrzydła Jezusa Chrystusa. Bo oni poszli, zobaczyli cuda i uwierzyli, że to On jest Mesjaszem. A więc, kochani bracia i siostry, te cztery myśli, nie chowajmy nic przed Bogiem, bo się nie da. Nie ma takiego miejsca, gdzie mógłbyś schować cokolwiek przed Nim. A chowanie, ukrywanie czegokolwiek przed Nim kończy się uszczupleniem naszej relacji z Nim. Wierzmy w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, Króla, Zbawiciela, który swoje ciało złożył w ofierze, za co poniósł niezmierzoną cenę. I kiedy przyjdzie ta świadomość, ile Go to kosztowało, czym to skutkuje, że to jest życie wieczne nasze, nie ma innego wyjścia, jak w naszym sercu zrodzi się coś. Zrodzi się pragnienie. Pragnienie bycia wdzięcznym. Pragnienie dzielenia się tym, co dostałeś za darmo. I wiele, wiele innych rzeczy Duch Święty chce przyjść i rozlać w twoje serce. Pod warunkiem, że nie będziemy mieli tam innych rzeczy, które chcemy zachować w ukryciu. Kochani, pomódlmy się jeszcze na koniec. Drogi Ojcze, ja chcę Cię prosić, Panie, abyś wlał w nasze serca tą gorącą miłość w stosunku do ludzi na tym świecie, którzy nie rozumieją tego, co my. Nie rozumieją tej wielkiej ofiary, całego dzieła krzyża, nie rozumieją, nie pojmują tego, Panie, ale poślij nas, abyśmy mogli zwiastować Ciebie, abyśmy mogli mówić o Tobie, Panie, z otwartymi, szczerze sercami przed tymi ludźmi. Bez obawy, że nas skrzywdzą, że w jakiś sposób wykorzystają naszą dobroć, że Panie, jest tyle obaw przed głoszeniem. Ale Duchu Święty, Ty możesz to wszystko usunąć i uwielbić naszego Pana w naszym życiu. Niech Was Pan błogosławi. I przypominam, że mam tu Biblię i z chęcią je rozdam Wam, a Wy wiecie, co macie robić. Niech Was Pan błogosławi.